Pierwszy list Pawła do Koryntian, drugi rozdział. Może przeczytajmy od szóstego, żeby było to dla nas bardziej jasne. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, nie władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśli Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo go jeszcze przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to apostoł, albo Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a każdy z nich dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, ani ten jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie, i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Jesteśmy dalej w drugim rozdziale, będziemy przechodzić do trzeciego, ale wciąż jesteśmy przy rozważaniu Pawła dotyczących krzyża. Jak pamiętamy, Paweł został posądzony przez Koryntian, że Ewangelia przez niego zwiastowana nie jest zbyt błyskotliwa, nie jest zbyt intelektualnie pociągająca. I ciekawe, że Koryntianie doszli do tego dopiero wtedy, kiedy Paweł pojechał. Nie wtedy, kiedy dotknięci przez Boga, kiedy ich życie było poruszone, przemienione, kiedy opamiętali się, kiedy byli dotknięci Duchem Świętym do łez. Na pewno tak było. Ale wtedy, kiedy Paweł pojechał, kiedy upłynął jakiś czas, może to niezbyt przystające do Biblii określenie, ale można by powiedzieć, że po tych kilku latach czar prysł, tak, jeśli można w ogóle mówić o czarze Ewangelii, ale to słowo jest wieloznaczne. Chodzi o ten urok Ewangelii, którym oni byli urzeczeni Ewangelią, ale teraz już ten powab zanikł. Już Ewangelia nie uwodziła, nie była taka mądra. Już Paweł nie wyglądał tak dobrze na tle Apollosa, a krzyż Chrystusa, od którego zaczęło się ich życie z Bogiem, nie był już tak niezwykły, nie był tak wyjątkowy. Apostoł Paweł wie, że to nie chodzi o jego osobiste, bo to dotykało jego, jak zobaczymy później. On czuł się dotknięty. Paweł jeśli można tak powiedzieć, nie był z drewna, tak, to wszystko nie było obojętne dla niego, on nie był tak dojrzałym, duchowym człowiekiem, że potrafił oddzielić się emocjonalnie od wszystkiego, co się dzieje. To dotykało jego. On czuł się osobiście dotknięty, ale ponieważ był dojrzały, umiał jakby to oddzielić, to jego... Jeśli mi nie wierzycie, że czuł się emocjonalnie dotknięty, to później apostoł powie takie słowa. Zważcie na to, że choć wielu macie nauczycieli, jednego macie Ojca. Ja was zrodziłem w Chrystusie. Więc to świadczy o tym, że on czuł się trochę dotknięty, ale był na tyle dojrzały, że potrafił oddzielić ten smutek, który go opanowywał, od rzetelnego osądzenia rzeczywistości. Nie chodziło tutaj o jego osobistą urazę, nie chodziło o to, żeby Koryntianie mu schlebiali, chodziło o to, że oni próbowali usunąć z chrześcijaństwa fundament, bo krzyż Chrystusa jest fundamentem chrześcijaństwa. Usuwanie krzyża Chrystusa z chrześcijaństwa to jak usuwanie z fundamentów spod budynku, o czym będzie mowa w następnym rozważaniu. Każde usuwanie fundamentów spod budynku wiąże się z katastrofą. Takie usuwanie Chrystusa z Ewangelii. I apostoł Paweł wie, o co chodzi. I nie chodzi tu o osobistą urazę, ale chodzi o to, żeby Koryntianie wiedzieli, że najważniejszy jest fundament. I fundamentem jest ukrzyżowany Chrystus, cierpiący za grzechy każdego człowieka. W krzyżu jest prawdziwa mądrość. Krzyż jest tajemnicą, apostoł Paweł mówi, a tajemnicą skrywaną przez Boga przez wieki i nie byłaby objawiona, gdyby Bóg nie zechciał tego powiedzieć nam. Bóg jest, należy do grona tych nielicznych, którzy umieją bez problemu trzymać swoje tajemnice. Nam ludziom jest bardzo ciężko, bo świerzbi nas język. Jeżeli coś trzymamy długo w tajemnicy, znamy czyjąś tajemnicę, to chcemy ją... Znaczy, to jest w nas coś takiego, że chcielibyśmy, żeby ktoś jeszcze inny ją znał. Mi się wydaje przynajmniej. Bóg miał swoją tajemnicę zakrytą od wieków. Tą tajemnicą jest krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa jest częścią tego, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Krzyż Chrystusa jest tym, czego człowiek by nie wymyślił i nie oczekiwał. Nawet nie wiedział, że potrzebował. Bo możemy zastanowić się, każdy z nas, który uwierzył w Jezusa, do momentu, w którym Duch Święty go nie przekonał, nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy, żeby ktokolwiek za nas jakieś zadośćuczynienie dawał, żeby ktośkolwiek za nas spłacił. Szczególny problem mają ci, którzy są zawsze byli dobrzy. Ja to widziałem, przekonywałem się o tym, tak jak długo żyję z Chrystusem. Zwykle łatwiej mają ci, którzy popełniali błędy w swoim życiu i oni wiedzieli, że w swoim życiu nagrzeszyli, że ich życie miało zły wpływ. Ono nie tylko było, to ich życie zostało zniszczone, ich własne życie było niszczone przez nich, ale miało to, ten negatywny wpływ był wywierany na ludzi, którzy byli wokół. Dewastujący i niszczący, krzywdzący niejednokrotnie. Ale ludzie, którzy całe życie byli przyzwoici, im ciężko jest uwierzyć, że potrzebują Chrystusa. Że potrzebują, żeby ktoś za nich umarł. Słowo Boże nie pozostawia złudzeń. Bez względu na to, czy ktoś był przyzwoity, czy nieprzyzwoity, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Nie ma jednego sprawiedliwego. Każdy popełnił jakiś błąd. Każdy. Nawet jeżeli patrzymy na kogoś, kto wydaje nam się nieskazitelny i nigdy nie błądzący i zawsze mądry, zawsze dobry, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy popełnił jakiś błąd. Każdy zgrzeszył, Słowo Boże mówi. Każdy ma coś, co pod wpływem gdzieś jakiegoś kiedy w samotności jesteśmy, kiedy nie ma nikogo, kiedy nie dociera do nas zgiełk otoczenia, gdzieś potrafi wyjść z głębi duszy, nawet jeżeli całe życie byliśmy przyzwoici. Ten głos wewnętrznego sumienia, że gdzieś kiedyś popełniłem błąd, którego żałuję bardzo. I tylko w Chrystusie mogę znaleźć przebaczenie, bo krzyż Chrystusa jest odpowiedzią na wszystkie ludzkie grzechy i wszystkie ludzkie błędy. To nie powiedzenie, że nic się nie stało, powiedzenie to wręcz przeciwnie. Powiedzenie, że stało się i to bardzo dużo do tego stopnia, że ktoś musiał za to zapłacić. I właśnie dlatego, że musiał za to zapłacić, mogę się poczuć wolny. Mogę poczuć, że nie muszę tej winy swojej ciągnąć za sobą, bo Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, za to zapłacił. Ale to dowiadujemy się dopiero, kiedy dociera do nas Ewangelia, ale dociera do nas nie tylko przez nasze fizyczne uszy, ale dociera do nas przez Ducha Świętego. Dopiero kiedy dociera i przenika nas Duch Święty, przekonując wewnętrznego człowieka o sądzie, o grzechu i sprawiedliwości, wtedy dopiero odkrywamy niezwykłą chwałę i niezwykłe bogactwo krzyża i potrzebę skorzystania z tego niezwykłego Bożego daru. Koryntianie o tym zapomnieli. Już minął jakiś czas. Nie daj Boże, abyśmy my, chodząc z Chrystusem wiele lat, zapomnieli o tym, od czego to się zaczyna. Bóg nigdy niech nie pozwoli na to, żeby zapomnieć. Dlatego mamy Wieczerzę Pańską, żebyśmy sobie przypominali, że nie dzięki własnym uczynkom, nie własnym osiągnięciom, ale wciąż, choćbym wiele lat chodził w Chrystusie, wciąż dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że o tym przekonuje Duch Święty. I używa niezwykłej analogii, żeby pomóc Koryntianom to zrozumieć. O pewnych rzeczach, które w nas się dzieją, o pewnych troskach, zmartwieniach, odczuciach, przeżyciach, wiemy tylko my sami i wie tylko Duch, który jest w nas. I nie jesteśmy w stanie zajrzeć do serc innych ludzi, aby poznać, co się z nimi dzieje. Ludzie mogą do nas mówić i próbować komunikować stan ich ducha, ale choćby naprawdę wyrażali bardzo dużo, i tak nie wypowiedzą wszystkiego tego, co duch ludzki wie, który jest we wnętrzu człowieka. Możesz komuś powiedzieć o swoich ciężarach i o swoich problemach, ale on nie wejdzie w ciebie i nie doświadczy tego, jak głębokie, jak poważne, jak mocne, czego dotyczą problemy. Można o tym opowiadać, próbować zbliżać się, żeby jak najpełniej to powiedzieć, ale całą głębię zna tylko duch ludzki. Apostoł Paweł mówi, że podobnie jest z Bogiem. Istnieją myśli i zamiary Boga, o których wie tylko Duch Boży, który jest w Bogu i który jest z Boga. Ten Duch bada głębokości Boże. I na szczęście ten Duch może zakomunikować nam, i to jest niezwykłe, tak jakbyśmy mieli, człowiek wierzący, jakby miał szósty zmysł, że Ewangelia nie dociera do nas tylko przez uszy, przez oczy, czasem przez dotyk, ale dociera do nas przez Ducha Świętego. On, który bada głębokości Boże, przynosi nam to, co Bóg myśli, On nam to objawia. On nam to objawia. Apostoł Paweł mówi, Duch Boży zna te głębokości, zna Boga dokładnie. I dlatego mogę poznawać Boga dzięki Duchowi Świętemu. Potrzebne jest to, co się nazywa objawienie Ducha Świętego. Nauczyciel Bożej głębi. Można by powiedzieć, ten pas transmisyjny, który jakby to, co jest w głębi Boga, transmituje, przekazuje do naszego wnętrza, żebyśmy wiedzieli. Apostoł Paweł mówi, nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada głębokości Boże. A więc te głębokości Boże są przekazywane nam. I dlatego my możemy rozumieć, możemy pełniej i pełniej rozumieć, czym jest krzyż Chrystusa, jaka jest prawdziwa i najgłębsza potrzeba człowieka, potrzeba przebaczenia, a potem wszystkie inne dary, wezwania, obietnice, pragnienia Boże są nam przekazywane. Głębia Boża jest nam przekazywana przez Ducha Świętego. Ale apostoł Paweł mówi, potrzeba jeszcze jednego. Nie wystarczy tylko pas transmisyjny, żeby zrozumieć głębokości Boże, potrzebny jest przemieniony umysł. Apostoł Paweł dlatego mówi, dlatego człowiek wierzący, odrodzony z Boga, ma umysł Chrystusa. To jest napisane, my jesteśmy myśli Chrystusowej. Ale dosłownie jest napisane, my mamy umysł Chrystusa. To nie znaczy, że jesteśmy tak mądrzy jak Jezus. Chcielibyśmy, ja bym chciał. Jezus zaginał każdego, kto do Niego przychodził. Wygrywał każdą debatę. Nikt nie miał mu sprostać do tego stopnia, że jak były potyczki, to ludzie go obserwowali, tak? Jak sobie poradził. Patrzyli na niego, że zagiął faryzeuszy, zagiął saduceuszy. Chcieli go uchwycić i nie dali rady. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mając umysł Chrystusa, mam ponadnaturalną zdolność rozumienia Bożych intencji, Bożych zamiarów, tego, co jest dla Boga ważne, co jest dla Boga nieważne, co Bóg obiecuje, co Bóg nakazuje i przed czym Bóg przestrzega. Więc potrzebny jest pas transmisyjny i umysł Chrystusa. Nowy umysł Chrystusowy, który umożliwia nam zrozumienie Bożych planów i Bożych dzieł. Inaczej nic z tego nie rozumiem. Inaczej mowa o krzyżu jest głupstwem. To właśnie dlatego władcy tego przemijającego wieku ukrzyżowali Pana chwały, bo nie byli w stanie, tak jak żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć Bożych celów i Bożych planów. Tylko ci, którym to zostało objawione przez Ducha Świętego i ci, których umysł został przemieniony, którzy stali się posiadaczami tego cudownego daru, umysłu Chrystusowego. Apostoł Paweł mówi, że Bóg nie dał nam ducha tego świata ciemności, nie dał nam ducha tego przemijającego złego wieku, ale dał nam swojego ducha, który otwiera nasze wewnętrzne oczy, żebyśmy mogli przejrzeć i zrozumieć, czym w łasce swojej Bóg nas obdarzył. Łaskawie dał nam za darmo. Apostoł Paweł mówi, tak między wierszami można odczuć żal. Ja miałem wrażenie, że mogę do was mówić jak do duchowych. Myślałem, że już jesteście na takim etapie. My, duchowi, mówimy, tłumaczymy duchowe rzeczy duchowym ludziom. To jest tak napisane, przykładamy do duchowych rzeczy duchową miarę, ale można by to zgrabniej przetłumaczyć. Język grecki ma swoje meandry i niektóre rzeczy można raz tak, albo tak zrozumieć, albo tak. Można to tak zrozumieć, ale można prościej przetłumaczyć, wyjaśniając duchowe rzeczy duchowym ludziom. Myślałem, że te duchowe rzeczy mogę wam, duchowym ludziom, wytłumaczyć, ale jestem rozczarowany. Apostoł Paweł wprowadza tutaj dwie kategorie ludzi. On mówi, zwróćcie uwagę, że człowiek duchowy, będący pod wpływem, napełniony Duchem Świętym, prowadzony przez Ducha Świętego, rozumie inaczej świat niż człowiek zmysłowy. Tu jest mowa o ludziach niewierzących. Człowiek zmysłowy. to greckie słowo psychikos. Ciekawe, że nie przetłumaczone jako duszewny, tak jak to psyche jest tłumaczone, ale zmysłowy. Bo choć słowo psyche jest często tłumaczone jako dusza, to jego prawdziwe, to jego podstawowe znaczenie jest to, że psyche jest zasadą fizycznego życia. Tłumaczenie go jako zmysłowy jest jak najlepszym oddaniem jego znaczenia. Człowiek, który działa w obrębie ludzkich zmysłów, tylko jedynie bada wszystko, co jest dostępne za pomocą pięciu naszych zmysłów. I taki człowiek żyje tak, jakby poza życiem fizycznym nic nie istniało. Poza dobrami materialnymi, poza tym, co materialne. Inne wartości go nie interesują. Tylko to wszystko, co jest dostępne dla ludzkich zmysłów. Ten człowiek, taki człowiek zmysłowy, nie rozumie rzeczy duchowych. To słowo zmysłowy ma negatywny wydźwięk w Biblii, żeby było jasne. Jakub na przykład pisze o mądrości i on o tej mądrości pisze, że ta demoniczna mądrość jest przyziemna, jest demoniczna i jest właśnie zmysłowa. Ludzka mądrość, pełna zawiści, kłótliwości, przekory. To ludzki spryt, jak kogoś zrobić na szaro, jak postawić na swoje kosztem innych ludzi. Apostoł Paweł mówi, dlatego człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, są przedmiotem kpin. I to duchowego człowieka przemienionego przez Ducha Świętego w ogóle nie powinno dziwić. Apostoł Paweł mówi, że człowiek duchowy rozumie rzeczy duchowe, rozsądza rzeczy duchowe, przyjmuje Bożą wolę i Boże zadania w duchowy sposób niedostępny dla zmysłowego człowieka. A i również człowiek duchowy pozostaje poza ocenami. Jak to podoba mi się w przykładzie Piotra Zaręby zostało podane. Apostoł Paweł trochę tłumaczy się, bo oni go oceniali. Ale on mówi, to wiecie, to tak jakby proroka, który wypowiada Boże Słowo, objawia Bożą wolę, oceniał ktoś inny, że mówi w taki sposób, jaki mówi. Tak jakby ktoś do proroka mówił, dlaczego mówisz to tak i dlaczego mówisz właśnie to, co mówisz. Prorok mówi, ale ja wypowiadam pod natchnieniem Ducha Świętego to, co Bóg kładzie mi na sercu. Ja to mówię. Dlatego mamy całe Pismo Święte jest pełne proroctw. Apostoł Paweł mówi, ja też to, co wam mówię, oznajmiam wam wolę Bożą. Nie oznajmiam wam tego, co sobie wymyśliłem. Dlatego to, co wam mówię, pozostaje poza ocenami, bo jakbyście oceniali to, co ja mówię, to oceniacie samego Boga, który za tym stoi. Miałem nadzieję, że to już rozumiecie, mówi dalej apostoł Paweł. Miałem nadzieję, że po takim czasie nie jesteście już niemowlętami duchowymi. Oj tak, gdybyśmy wyobrazili sobie kaznodzieję, który w ten sposób mówi do zboru, to myślę, że część zborowników poczułaby się naprawdę dotknięta i urażona. Spróbujmy się wczuć, że apostoł Paweł do mnie to mówi. To nie są dyplomatyczne słowa, to nie są gładkie słowa, to są słowa twarde, ale prawdziwe. Apostoł Paweł mówi, myślałem, że będę mógł z wami rozmawiać jak z dojrzałymi. Myślałem, że będę mówił do was jak do duchowych, tłumacząc duchowe rzeczy duchowym ludziom. Kiedy zwiastowałem wam Ewangelię, byliście jak niemowlęta, byliście jak dzieci. Oczywiście każdy z nas wie, że pokarm podawany niemowlętom różni się od pokarmu podawanego dorosłym ludziom. I nie tylko dlatego, że niemowlęta nie mają zębów, nie są w stanie poradzić ze stałym jedzeniem. Po prostu tak człowiek został przez Boga stworzony, że niemowlę musi zacząć od mleka. Apostoł Paweł mówi, i wy zaczęliście od mleka. Przekazywałem wam w prosty sposób proste Boże prawdy. I moje zwiastowanie może było dla was proste, ale to właśnie dlatego, że byliście niemowlętami. Nie podawałem wam rzeczy trudniejszych dla was, jak pokarm stały. Niestety wciąż jesteście niemowlętami. Wciąż nie dorośliście i wciąż nie rozumiecie. Człowiek nigdy nie rodzi się dorosłym, zawsze rodzi się dzieckiem. Pewnie zauważyliście. Każdy przechodzi przez etap dzieciństwa i dzieci dają dużo swoim rodzicom, dużo radości. Chciałem wam coś pokazać. Myślałem, żeby lepiej zrozumieć. Kiedy moje dziecko narysowało taki obrazek, on wisiał na ścianie. Byłem zadowolony, że moje dziecko umie tak rysować. Mieliśmy całą ścianę, ja i Magda swoją część wyklejoną obrazkami rysowane przez nasze dzieci. Wspaniałe obrazki poruszały nasze serce. Byliśmy zadowoleni z naszych dzieci. Ale wyobrażacie sobie, że moja 11-letnia córka przynosi, tak patrz tatusiu, co namalowałam. Wyobrażacie sobie, że gdyby moje 11-letnie dziecko przyniosłoby mi taki obrazek, czy dalej by mi to sprawiało radość? Jeżeli moje dziecko dalej by rysowało tak jak tutaj, byłoby przedmiotem mojej głębokiej troski. Co jest nie tak? Dziecko, czy ty nie masz talentu po prostu? Czy coś jest nie tak, że ty się nie rozwijasz? Bo my wiemy, że naturalny jest rozwój. Dzieci dają nam radość, ale dzieci sprawiają smutek, jeśli pozostają wciąż dziećmi. Chcemy, żeby dzieci się rozwijały. Bóg mówi, wy zaczęliście jako dzieci, ale po tych latach wciąż jesteście jak dzieci. Nie rozwinęliście się nic. Brak rozwoju jest patologiczny. Dlatego apostoł Paweł wyraża swój smutek. Wciąż pozostajecie dziećmi. Wciąż nie potraficie pójść dalej. Wciąż nie rozumiecie. I to mówi do ludzi, którzy mieli dary Ducha Świętego, pośród których były języki, proroctwa, uzdrowienia, cuda niezwykłe. On mówi, wciąż jesteście dziećmi. Wciąż niczego nie rozumiecie. Nie rozumiecie. Jesteście cieleśni. Wiecie, kiedy mój syn rzuca się, potrafi z wściekłością rzucić się na moje dziewczyny i próbować je bić albo gryźć, nagle jest hałas w domu, jest krzyk, bo nagle jest, słychać, że jest ofiara, tak? Że jest sprawca i jest ofiara. Zwykle sprawca jest cicho, a ofiara krzyczy w niebo głosy. Tak, ugryzł mnie i pokazuje taki ślad zębów odbity. To jest powodem mojego smutku. To nie przynosi mi radości. To jest cielesna reakcja. To jest cielesna reakcja. Ale mamy, zakładamy taki margines, tak? To jest dziecko. Ono jeszcze nie jest ukształtowane. My je dopiero kształtujemy. My nie chcemy, żeby ono w przyszłości reagowało. Ale co by było, gdyby moje dziecko miało 20 lat i gryzło swoją siostrę i siostra przychodziła z zębami tu albo gdzieś tutaj. To byłoby powodem naprawdę zmartwienia. To znaczy, że nie potrafi kontrolować swoich emocji. To znaczy, że wciąż poddaje się temu gniewowi. Apostoł Paweł właśnie w tą stronę zmierza, kiedy o tym mówi. I nie używa tym razem słowa zmysłowy, które rezerwuje dla ludzi spoza Kościoła, ludzi niewierzących. Mówi, myślałem, że będę mówił do was jak do duchowych, ale wy jesteście cieleśni. Co ciekawe, w języku greckim słowo cielesny występuje w dwóch formach tutaj. Sarkinoi i sarkikoi. o ile sarkinoi to jest coś zrobionego z ciała, o tyle sarkikoi jest coś zdominowane przez ciało. To jest sposób tworzenia przymiotnika. On jest taki w łacinie też podobny sposób tworzy się przymiotniki. I apostoł Paweł używa obydwu. O ile ten sarkinoi może jest lżejszy, o tyle sarkikoi to już jest mocnym określeniem. Jesteście zdominowani przez cielesną, złą naturę. O ile znamy apostoła Pawła, my wiemy, co oznacza dla niego słowo sarks, ciało. To jest zła natura, z której wypływa zło, przewrotność, chciwość, złodziejstwa, cudzołóstwa, bałwochwalstwa, to co złe. Jezus nie pozostawiał wątpliwości, kiedy patrzył na człowieka, kiedy widział serce człowieka, mówi to z serca człowieka, wypływa właśnie to, zabójstwo, cudzołóstwo, krzywoprzysięstwo, zło jest, skryje się w sercu człowieka. Apostoł Paweł, dla apostoła to była ta cielesność, to określona przez niego jako sarks i on nazywa ich sarkikoi. Oni są cieleśni, zdominowani przez ciało. Są pod wpływem, pod panowaniem złej natury, niedojrzali. Dlaczego? Dlatego, że są płytliwi, dlatego, że są między nimi waśnie, sprzeczki, napięcia, ale nie delikatne, ale napięcia, które rozrywały tamten zbór. Gdyby apostoł Paweł powiedział, że wy Pawłowi macie rację, a wy Apollosowi nie macie racji, to sam by był cielesny. Ale apostoł Paweł nie patrzył ze złością na tych, którzy przyznawali się do Apollosa, patrzył również ze smutkiem na tych, którzy jakby określali się jako jego frakcja. Był zły na jednych i na drugich, zasmucony, może to lepsze słowo, był zasmucony z powodu jednych i drugich. I on zaczynał od tej jego frakcji. Jesteście kłótliwi. Dlaczego mówicie, ja jestem Apollosowy, dlaczego ja jestem Pawłowy? Dlaczego mówicie, ja jestem Apollosowy? Podzieliliście sobie Kościół, podzieliliście Chrystusa sobie. Każdy z was uważa, że jest lepszy, że lepiej rozumie, że jest w stronie ważniejszego nauczyciela, który jest ciekawszy, fajniejszy, ma inne osiągnięcia. Apostoł Paweł mówi, to jest czysta cielesność. Te podziały, te waśnie, te sprzeczki i to na jakim tle? Te zazdrości na jakim tle? Cechą Bożego działania jest różnorodność. Bóg działa przez różnorodność. Bóg nie chce, żeby wszyscy byli tymi, którzy sadzą. I Bóg nie chce, żeby wszyscy byli tymi, którzy podlewają. Bóg tak sobie rozplanował, że podzielił w ciele, w kościele, który jest nazwany ciałem Chrystusa, przeznaczył poszczególnym częściom tego ciała różne miejsca. To dlatego nie wszyscy robią to samo. I nie wszyscy są w stanie zrobić wszystko. Właśnie specjalnie Bóg to zrobił, żebyśmy potrzebowali siebie nawzajem. Ja zasadziłem. To było moje zadanie. Zadanie Apollosa było trochę inne. On przychodził, żeby podlewać. Bóg przeznaczył go do tego, żeby przez podlewanie opiekował się tym, co ja zasadziłem. Ale ani to, że ja zasadziłem, nie sprawia, że to jest moje dzieło, ani Apollos, że podlał, sprawia, że to jest jego dzieło. Bóg sprawia w was wzrost. On rozpoczął w was dobre dzieło, on je kontynuuje za pomocą różnych narzędzi, różnych ludzi. Opowiadanie się za jednym przeciwko drugiemu jest czystą cielesnością. naszym narodowym sportem i powodem do naszych utrapień jest piłka nożna, źródłem wielu narodowych frustracji, lęków. Ale myślę, że każdy przynajmniej jeden mecz widział i każdy wie, że drużyna nie składa się z samych napastników, ani nie składa się z samych bramkarzy. Jeszcze gdyby się składała z samych obrońców, to jeszcze jakoś by to się dało radę po prostu zawsze zaparkować, jak to mówią, autobus w bramce i jakoś wytrwać, ale na pewno nie odnosić sukcesy. Każdy trener wie, że potrzebuje i bramkarza, i obrońców, pomocy, napastnika albo napastników. Każdy ma inne zadanie. Choć role potrafią być wymienne, to każdy przez trenera jest ustawiony na określonej pozycji. Bóg jest tym, który wyznacza ludziom pozycje, daje ludziom zadania do wykonania, ale jeśli te zadania przynoszą efekt, to tylko dlatego, że Bóg go błogosławi. Tylko dlatego, że Bóg za tym jest. Bo nie Paweł dał nowe życie ludziom. Paweł nie był w stanie tego zrobić. On opowiedział Ewangelię Chrystusową i to w taki sposób, że po ludzku to, jak mówił i to, w jakim stanie był, było przeszkodą dla Ewangelii. Ale nie było. Bo choć przyszedłem do was w słabości, lęku, w wielkiej trwodze, bo choć słowa moje były mlekiem i nie miały żadnej, nie uwodziły mądrością, ale Duch Święty poszedł za tym. On dotknął. On dotknął do łez. A potem przyszedł Apollos. On podlewał Słowem Bożym, karmił, sycił, otwierał Królestwo Boże, te prawdy Bożego Królestwa przed nimi. Ale to, kto naprawdę ich nauczał, kto niósł te słowa i doprowadzał, był pasem transmisyjnym od Boga do Chrystusowego umysłu, był Duch Święty. Ani ten, co zasadził, ani ten, co podlał, tylko ten, co dał wzrost. Bo bez Boga praca Pawła byłaby niczym, praca Apollosa nic by nie dała, nic, wszystko byłoby daremne. Byłaby to, jeśli nawet by coś powstało, byłaby to organizacja ludzka, nie mająca nic wspólnego z Bogiem. Ani Apollos, ani Paweł, tylko Bóg, który daje wzrost. Bóg, który daje różnorodność. Bóg, który wyznacza każdemu miejsce. Bóg, który w końcu oczekuje od nas, żebyśmy wzrastali w poznaniu, bo dał nam umysł Chrystusa i daje nam Ducha Świętego, żebyśmy nie byli już dziećmi, żebyśmy nie robili tego, co dziecięce, tylko żebyśmy wzrastali dzień po dniu w poznaniu Jezusa Chrystusa, doświadczając i spożywając ten coraz twardszy, bardziej treściwy pokarm, rozumiejąc coraz bardziej i bardziej to, co jest w Bożym sercu, Jego pragnienia, Jego prawdy, Jego cele, Jego zamierzenia. To wszystko, co jest w Bogu ukryte, co objawia nam przez Ducha Świętego i przez swoje Słowo. Amen. Powstańmy do modlitwy, jeśli ktoś chciałby modlić się.